Popołudnie Wnet.
Miał być, a nie ma, ale jest Grzegorz Długi przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Kukiz 15 oczywiście. Nie dodałem tego.
Ale myślę, jest nas więcej niż 15, żeby była jasność.
Jeszcze, panie pośle.
Nie jeszcze, zawsze było i zawsze będzie.
No zależy, czego liczymy, czy 15 członków, czy 15 posłów, bo tych 15 posłów to jeszcze 3 miesiące tej kadencji, to jak tak dalej plotki się będą rozsiewać po Sejmie, to może nie wystarczy.
To jest właśnie tak, ja rozumiem, że sezon ogórkowy się zbliża, ale plotki nie są najlepszym źródłem informacji, także tutaj proszę za bardzo na nich nie polegać.
Tylko wie pan poseł,
poza tym plotki są też metodą walki politycznej. Trzeba brać pod uwagę, że jak ktoś chce kogoś osłabić w oczach kogoś trzeciego, to mówi pewne rzeczy, które powodują, że ten trzeci nie wie, czy ma wiarygodnego partnera i się zaczyna ta spirala. Także spokojnie. Oczywiście piję tutaj do wypowiedzi pana marszałka Terleckiego. Znaczy piję do niego nie w sensie, że jakiś toast chcę wnosić, ale wręcz nawet przeciwnie, oblałem go kubłem zimnej wody, bo to było nie fair, co zrobił.
To być może fair, nie fair, to jest rzecz gustu. Polityka nie zawsze jest grą fair, ale przy takich plotkach wychodzi osoba, która jest tych plotek obiektem i mówi, dementuje, to nie jest prawda, ja się nigdzie nie wybieram, a tymczasem wśród posłów, którzy byli inkryminowani przez pana marszałka jako ci, którzy chcą przejść, to długośmy czekali i nie wiem, czyśmy się już doczekali na jakieś twarde dementi.
Ale wszyscy ci wymienieni tam w tych jakichś dziwnych, wszyscy bardzo twarde dementy ogłosili, proszę przeczytać ich Facebooki. I tam wszyscy bardzo twardo powiedzieli, że paranoja też powinna mieć swoje granice.
No, nie wszyscy, panie pośle, ale to już nie wchodźmy w szczegóły, wchodźmy, zajrzyjmy tam, gdzie toczą się ciekawe, czyli do rozmów, które państwo prowadzicie między różnymi ugrupowaniami. Ostatnio głośno jest o najnowszym państwa pomyśle, czyli wspólnym starcie na wspólnych listach z Polskim Stronnictwem Ludowym. Mądry pomysł?
No, znaczy rozmowy nasi przedstawiciele prowadzą z bardzo wieloma ugrupowaniami i to nie było ukryte, to nigdy nie było ukrywane i tak dalej. Cały czas rozmawialiśmy i rozmawiamy, począwszy od Prawa i Sprawiedliwości, a kończywszy gdzieś na bezpartyjnych samorządowcach i tak dalej, więc nie wspomnę oczywiście o demokracji bezpośredniej. Bardzo chętnie bym tam też widział profesora Gwiazdowskiego, no także, z którym jeszcze nie rozmawiałem, ja się nie bezpośrednio.
Więc profesor Gwiazdowski chyba już polityka mu co nieco zbrzydła z tego, co można usłyszeć. Większość z tych organizacji, które pan przedstawił, to raczej nie są potęgi na polskiej scenie politycznej. Pytanie, czy zebranie tych wszystkich ziaren do ziarnka da silny obóz prawicy czy centrum niezależnego?
Znaczy, wszyscy się chyba zgodzimy, że w naszej polityce, u nas w kraju brakuje ugrupowania takiego konserwatywno-liberalnego. To jest potężna wada naszej polityki, że nie ma coś, co daje jakieś poczucie spokoju i gwarancji i nie powoduje, że nasza polityka się obraca głównie dookoła obyczajowości. No bo jak na to nie patrzeć, lewica była w stanie narzucić tą całą agendę obyczajową i wszyscy się od roku kręcimy dookoła tego, więc już nawet pierwsze ofiary są tego. Przecież ten pracownik IKEA krakowski zwolniony za poglądy, za to, że nie był specjalnie zachwycony tym, że ma uczestniczyć w akcjach pro-LGBT. No to jest pierwsza taka, o której wiemy, wyraźna ofiara szaleństwa, do którego doszło u nas w kraju, że naprawdę już, ja rozumiem, gdybyśmy tak duże emocje w sprawach istotnych, które mają znaczenie dla naszego codziennego życia i to od razu już. Ale lewica, widzę, narzuciła pewne rzeczy, przyzwyczaja nas do dyskusji o tym, do myślenia o tym. Także nic dziwnego, nic dziwnego, że zaczyna być już krew się lać w tych sprawach. Tak?
To jest rzeczywiście prawdziwa informacja, ją potwierdzam w 100%. Pracownik IKEA, jak podała sama IKEA, został zwolniony za cytowanie Biblii, więc walka o postęp, tolerancję i wolność się zaostrza, jest coraz mniej wolności, a zaraz i tolerancji będzie coraz mniej.
Znaczy, my będziemy, panie redaktorze, mieli dużo większy problem, bo środowiska te właśnie nieco zwariowane, które myślą, że całe życie się kręci dookoła nie powiem czego, w tej chwili będą narzucały tym wielkim korporacjom, aby one stosowały różnego rodzaju dyskryminacyjne praktyki. Tylko czekać, jak, nie wiem, karty kredytowe nie będą wydawane ludziom o określonych poglądach albo organizacjom o określonych poglądach, jak nie będzie wolno pewnych kolorów używać i tak dalej, naprawdę to idzie w tym kierunku. I dlatego potrzebujemy ruchu politycznego, polityków, którzy będą po prostu twardo stali na ziemi, będą spokojnie w stanie odeprzeć te niezbyt zrównoważone akcje z różnych stron, które się toczą. I bardzo bym chciał, żeby powstał u nas silny ruch konserwatywno-liberalny, który tak naprawdę większość Polaków myśli właśnie w sposób konserwatywno-liberalny. Wszyscy inni wariują dookoła różnymi pomysłami, które są jednak do nas obce.
A czy pan poseł w jakichś rozmowach koalicyjnych co do przyszłych list uczestniczy, czy to jest tak,
nie,
że ty...
Nie, tutaj zajmuje się tym osobiście Paweł, bo jest osobą, która jednak ma największe w tym kierunku możliwości, zdolności i tutaj...
Ale bez żadnych doradców, tak sam...
Oczywiście, że wszyscy...
Wstaje rano i co mu do głowy przyjdzie, to tam realizuje sobie?
Tak, może tak byłoby fajniej, może nawet byłoby najlepiej, ale jak wiemy, Paweł, dookoła Pawła jest cała nasza gromadka, my wszyscy jesteśmy dookoła niego i go każdy ciągnie gdzieś w jakąś stronę, on musi sobie z nami dawać radę i jeszcze prowadzić rozmowy w naszym...
Trwają rozmowy, ale czy komunikuje efekty tych rozmów ze swoimi posłami Paweł Kukiz, czy zachowuje to dla siebie?
Oczywiście, że naradzamy się w tych sprawach, ale bardzo nie chcemy, aby to było upublicznione za bardzo, więc na razie się wstrzymujemy, bo chodzi o to, aby mieć wszystkie drogi otwarte. Też nie do końca wiemy, czy partnerzy, z którymi rozmawiamy, czy rozmawiają na serio, czy to też nie jest jakieś takie lewarowanie się do rozmów z kimś innym i tak dalej.
Jak rozumiem, pije pan poseł do PSL-u w tym wypadku.
Panie redaktorze, widzę, że nie da się panu jakoś tak dookoła obejść. Ma pan już niezrozumienie polityczne i nie powiem, do kogo piję, do wszystkich piję, tak. Jest taki fakt, że zaufanie musi mieć pewne ograniczenia, trzeba...
A w PSL-u Paweł Kukiz z kim rozmawia? Rozmawia z samym prezesem, czy tam jest jakaś bramka kontaktowa, jak to wygląda?
Nie ma potrzeby jakichś pośredników, tutaj kontakt bezpośredni z panem Kosiakiem Kamyszem oczywiście jest, podobnie jak z wszystkimi innymi przywódcami. Jesteśmy wszyscy na tyle w sensie fizycznym.
A jak często się spotykają? To są spotkania raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, kilka razy w tygodniu.
Pan redaktor mnie ostro ciągnie do szczegółów technicznych. No nie jest tak, że...
Nie zapytałem jeszcze, czy piją kawę, czy herbatę, spokojnie. To jak często się spotykają?
Spotkali się kilka razy, natomiast myślę, że w szczegóły nie będziemy wchodzić ani...
Dlaczego nie?
...i tak dalej.
Szczegóły są najfajniejsze, taki, panie pośle.
To jest taki, ale nie w tym układzie, naprawdę, my nie jesteśmy LGBT,
Myślę tylko o polityce,
gdyby
panie pośle.
Gdybym rozmawiał z panią Nowacką, to oczywiście mielibyśmy tutaj jakieś powody, aby się martwić o naszego lidera. Natomiast myślę, że wszystko jest pod kontrolą i to na pewno tak żartobliwy ton wchodzę, ale sprawa oczywiście nie jest żartobliwa.
Właśnie, niech pan poseł uważa, bo był jakiś taki polityk, nazywał się Węgrzynek, o ile nie przekręcam nazwiska z Platformy, i on tragicznie taką swawolę sobie zapłacił.
Myślę, że
tragicznie.
Wymienienie nazwiska, że tak powiem, dzielnej wojowniczki o prawa, nie do końca wiem czego w tej chwili, bo teraz chyba już jest w Platformie, nie jest niczym obyczajowo niestosownym, więc mam nadzieję...
To, czy coś jest obyczajowo niestosowne, to nie zależy od pana, tylko od tych, którzy będą sądzić i oceniać, panie pośle.
To też prawda. Natomiast mamy problem taki generalnie polityczny w Polsce. Poza tym brakiem konserwatywnych liberałów, to brakuje nam jeszcze trzeźwego spojrzenia na to, co się dzieje. A rysuje nam się coraz mocniejszy, potężny duopol dwóch ugrupowań politycznych, bardzo silnych, które wymiatają wszystko dookoła, toczą ze sobą spór mniej lub bardziej prawdziwy, bo on jest w jakimś sensie prawdziwy, ale ma też elementy takiego podskórnego, dorozumianego współdziałania, bo jeżeli uda im się wyeliminować wszystkich innych, to będzie trochę prostsze zadanie dla nich. I uważam, że powinniśmy się temu przeciwstawić.
A może nie ma co się bić, czy tam kopać z koniem, tylko trzeba się przyłączyć do zwycięskiej tendencji. Był onegdaj w studiu Radia Wnet osobiście pan poseł Tomasz Rzymkowski, no i mówił o tych rozmowach koalicyjnych, dał 4 scenariusze, które jego zdaniem są możliwe. Jednym z tych scenariuszy był wspólny start z Prawem i Sprawiedliwością.
Ale rzeczywiście, że wszystkie scenariusze są otwarte w tej chwili jeszcze, więc tutaj nie można żadnego wykluczyć.
Ale z PiS-em wydawało się, że ostatnimi swoimi wpisami zresztą, nomen omen, Paweł Kukiz jakąkolwiek możliwość startu z Prawem i Sprawiedliwością wykluczył.
Znaczy, żalem muszę przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie jest zainteresowane pewnymi zmianami ustrojowymi. A to jest u nas niestety kwestia dość istotna, żeby nie powiedzieć, że najważniejsza.
Dlaczego z żalem? Jakby pan by się cieszył z takiego aliansu?
Znaczy, gdyby partia, która niewątpliwie dzierży w tej chwili władzę w Polsce, postanowiła zmienić kwestie ustrojowe w tych kilku sprawach, o które nam chodzi, to przede wszystkim ja bym mógł spokojnie już zajmować się tylko moim zawodem i nie zajmować się polityką, bo uznałbym, że został osiągnięty cel i o to chodzi. Bo nam to jest coś, czego nie potrafimy przekazać naszym publiczności, wyborcom i tak dalej, że nasze ugrupowanie nie powstało po to, aby walczyć o władzę, zdobyć tę władzę i utrzymać tę władzę. Nasze ugrupowanie jest w czystym celu, w cudzysłowie oczywiście technicznym. Chcemy narzucić pewne rozwiązania ustrojowe, tych kilka spraw, które uważamy są kluczowe dla rozwoju naszego kraju. Jak to zostanie osiągnięte, to my przestajemy być potrzebni. Czyli Paweł Kukiz nigdy nie twierdził, że chce być premierem, prezydentem, panem Bogiem czy kimkolwiek. Absolutnie go to nie interesuje, o tym wiemy. Natomiast jeżeli uda się te kwestie ustrojowe narzucić, to wtedy każdy z nas idzie do swojej sprawy. Część zostanie na pewno w polityce, ale i w tej nowej polityce. Natomiast nie jako nasz ruch, tylko jako tam jakiekolwiek inne ugrupowania, ruchy.
To wszystko bardzo pięknie brzmi, aż się rozmarzyłem, jak to będzie...
Trzeba mieć marzenia.
Tak, jak to będzie pięknie, kiedy już system i układ się zmieni. A czy PSL też podziela tą piękną wizję?
Znaczy, są sprawy, które dla PSL-u nie są, że tak powiem, nie są rzeczą, jak to powiedzieć, obrzydliwą. I do nich należą również pewne kwestie ustrojowe, łącznie ze zmianami ordynacji wyborczej. Prawdopodobnie koledzy z PSL-u sobie policzyli na poziomie lokalnym byliby w stanie jak bardzo, bardzo wiele zyskać. Nie mają też problemu z kwestiami referendum i to nas bardzo cieszy. My uważamy, że ja myślę, że każdy normalny człowiek uważa, że referendum jest najbardziej taką rozsądną formą decydowania o woli politycznej. Oczywiście to nie jest takie proste, bo wszystko zależy od tego, jak się zadaje pytanie i jak się to pytanie wyłania, ale to jest jak gdyby już kwestia drugorzędna. Najpierw do zasady musimy się zgodzić, że referenda są po to, aby lud wyraził swoją wolę, a politycy ją następnie wypełnili.
Ale jeżeli dobrze rozumiem to, co pan poseł mówi, to znaczy, że w tej najbardziej istotnej dla was programowo kwestii, czyli reformy ustroju, PSL jest znacznie bliżej waszego programu niż Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość na razie nie uważa, że to nie jest odpowiedni moment. pewien nastrój społeczny, że sytuacja polityczna nie sprzyja reformom ustrojowym. My tutaj mamy jednak inny pogląd. My uważamy, że ta bardzo napięta, ostra, taka przedwojenna, w sensie, że za długo będzie wojna, sytuacja polityczna, jaką mamy w Polsce, ona właśnie wymaga, jednym lekarstwem za nią, na tą sytuację jest zmiana kwestii ustrojowych i to pozwoli na uspokojenie i na to, że zaczniemy się merytorycznie wspierać, a nie osobowo, tak jak w tej chwili. Przecież w tej chwili obojętnie, co się stanie, to mamy podzielone społeczeństwo, 50-50 mniej więcej. I nieważne, co zrobi drugi, i tak nawet Platforma Obywatelska się zajmuje głównie obrażaniem elektoratu drugiej strony, tak? To jest zupełnie nowa technika polityczna, ale zarazem to gwarantuje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie przy władzy. No, ja nie wiem, kto doradza, czy Grzegorzowi Schetynie i Nowoczesnej i innym, tak? Którzy uważają, że jak naobrażają elektoratowi, to wtedy ten elektorat do nich przejdzie. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość idzie jak taran, ale w sposób bardzo kosztowny. Pewne dobre reformy, ale robi je w taki sposób, który w warunkach gospodarki, jeżeli wejdzie gospodarka w stan kryzysowy, to mogą być bardzo, bardzo trudne do utrzymania, więc żadna tu jej strona nie jest bez grzechu.
No to widzę, że już więcej od pana posła nie wyduszę, jeżeli chodzi o te rozmowy, bo już pan poseł płynie w zupełnie innym kierunku. Ja tu chciałem trochę naszą rozmowę jednak ukierunkować na właściwe tory, a tym właściwym...
No, ale są takie, rozmawiamy, wszystkie opcje są otwarte. Tomek Dukowski mówił o nich, one są naprawdę otwarte. Mamy spore również dyskusje wewnątrz naszego ruchu na temat, bo to nie jest tak, że wszyscy są zachwyceni taką czy inną opcją. Proszę sobie wyobrazić naszych kolegów w terenie, którzy od 4 lat walczą z PSL-em, a teraz musieliby przełknąć to, że na listach będą obok kolegów czy koleżanek z PSL-u. To nie będzie dla nich łatwe ani przekonanie. Dlatego to nie jest tak, że PSL jest oczywistym, naturalnym sojusznikiem, bo nie jest. Ale prowadzimy rozmowy, jeżeli taka będzie potrzeba, aby wspomóc tę szansę rozwoju naszego kraju poprzez zrobienie tego rodzaju koncesji, to pewnie to zrobimy. Jak nie trzeba będzie tego robić, to chyba każdy będzie to wolał, jeżeli nie będzie potrzeby tutaj takich kontrowersyjnych ruchów. Ale prowadzimy bardzo ożywioną dyskusję wewnątrz też, bo to nie są łatwe decyzje.
No dobrze, zobaczymy, co się urodzi z tych rozmów i niełatwych decyzji. Na pewno ożywione rozmowy i niełatwe decyzje też przed autorami reformy ustroju sądownictwa w Polsce. Szereg w ciągu ostatnich 2-3 dni, szereg niemiłych informacji spadł na polski rząd. Ostatnia z nich to jest decyzja, opinia, w zasadzie opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, może nie najlepsza, jeżeli chodzi o jakość wywodu prawniczego, ale jest to bardzo kategoryczna dla tej reformy, podkreślająca, że obecny kształt KRS-u jest niekonstytucyjny, a Izba Dyscyplinarna, nie wiem, czy chodzi ta Izba, a nie Izba Skargi Nadzwyczajnej, ale to już pomińmy, ale że Izba Dyscyplinarna jest w zasadzie, że nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej. Panie mecenasie, tak. To żeby była jasność, tak, że pan jest tylko posłem, ale też prawnikiem.
Tutaj jedno musimy sobie zdać sprawę. To nie jest tak, że ta opinia, bo ona jest najistotniejsza, w tej chwili, że ta opinia jest jakimś zaskoczeniem. Ja jestem głęboko przekonany, że w rządzie tam osoby decydujące doskonale wiedzieli, że ona w tym kierunku pójdzie, a należy zakładać, że skoro opinia rzecznika poszła w tym kierunku, to orzeczenie Trybunału też będzie szło w tym kierunku. To jest tak z prawdopodobieństwem 70-80%, można powiedzieć. A myślę, że w tej sprawie nawet przed większym. Nie ulega wątpliwości, że wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cokolwiek się dzieje w tych zmianach u nas w Polsce, nie budzi to entuzjazmu. Ale dlaczego? No dlatego, że rząd tutaj troszeczkę zaprzepaścił swoją szansę. W tym sensie zaprzepaścił, że zmiany, które były robione w sposób jednak gwałtowny, nie do końca skonsultowany, nie do końca skoordynowany, a przede wszystkim bez porozumienia ze środowiskiem sędziowskim. To spowodowało, że ten opór bardzo szybko się rozpalił dookoła i w tej chwili już nawet trudno rozmawiać, bo już nikt z nikim nie chce rozmawiać. I ofiarami tego wszystkiego nie jest ani rząd, ani sądownictwo, tylko my, jako obywatele. Bo bez odpowiedniej reformy sądownictwa będzie dalej postępowała pewna taka, jak to powiedzieć, rękolada, no ale ogólnie osłabienie praw tego systemu, a rząd bez współpracy z kolei ze środowiskiem sędziowskim nie będzie w stanie tego zreformować, to zawsze się będzie odbijał, jak nie o polski opór, to opór europejski, a my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nawet światowy.
Jeżeli ta opinia się przełoży na ostateczny wyrok TSUE w sprawie KRS-u, no to wówczas, panie pośle, polski rząd powinien ten wyrok implementować, czy powinien, tak jak to robią czasami Niemcy częściej niż Francja, zignorować wyrok, który jest nieprzychylny?
Znaczy, bardzo trudno nam będzie ignorować ten wyrok, bo on jest w sprawie, która jest taka trochę ustrojowa, więc bierzmy się pod uwagę, że w Polsce władzę sprawuje opcja polityczna, która nie jest ukochana przez liberalne rzędy zachodnioeuropejskiej, więc to każde będzie podkręcane. Prezydencja Finlandii w Unii Europejskiej, która na tej chwili zaraz się zacznie, też stawia sobie jako jeden z celów, priorytetów kwestie praworządności i ma powiązania praworządności ze środkami unijnymi, czyli najgorsza wiadomość dla Polski, jaka mogłaby być. Inaczej mówiąc, sytuacja jest naprawdę trudna. Ona jest również trudna pod względem takim prawno-technicznym, bo to orzeczenie, jeżeli zapadnie mniej więcej takie jak opinia rzecznika, spowoduje bardzo trudne sytuacje, nie będzie wiadomo, jak wyjść z tej sytuacji. No na pewno trzeba będzie odpowiednią ingerencją ustawową wejść w to, ale redaktorze, to nie jest tak, że ustawa, która by to była w stanie jakoś uporządkować, da się stworzyć tak po prostu. Więc grozi nam troszeczkę tutaj bałagan, nie bardzo, więc to jeszcze trzeba dokładnie przemyśleć. No i tak najpierw trzeba to będą orzeczenia, ale spodziewałem się tego orzeczenia. Myślę, że liczę na to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jednak ktoś się za tym podchyla i przygotowuje plan B. Plan B, który powinien zakładać najpierw uporządkowanie, aby dostosować się do wymogów tego orzeczenia, pomimo że orzeczenie oczywiście no można je kwestionować, można dyskutować z nim, ale to będzie orzeczenie. Ja w moim życiu zawodowym widziałem jeden wyrok, który był oczywiście niesłuszny, ale niestety za nim stała potęga państwa i trzeba go było stosować. Zdarzało mi się przegrywać sprawy, które były w sposób oczywisty wygrane i zdarzało mi się wygrywać sprawy, które w sposób oczywisty powinienem przegrać, więc no tak niestety jest i trzeba się z tym liczyć. Natomiast ja bym nie chciał, aby to oznaczało koniec prób, czy też koniec dyskusji o reformie naszego wymiaru sprawiedliwości. Ja liczę na to, że te bardzo bolesne doświadczenie, które doświadczamy, bo troszeczkę to bierzemy też ambicjonalnie, tak? To nie nasz rząd zrobił to wszystko, ale nie nasz w sensie układów politycznych wewnętrznych, ale to jest jednak rząd polski. Mówimy o Polsce i tutaj czujemy odpowiedzialność za kraj i również nie podoba nam się, jak ktoś inny nam prostuje sprawy. My byśmy woleli sobie to u nas naprostować. My nie głosowaliśmy za tymi zmianami, które teraz są podważane, jeżeli chodzi o ustawę o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Nie głosowaliśmy tam za, ale dlatego, że chcieliśmy, aby się zająć na solidnie reformą, nie tylko kwestie kadrowe.
Ejże, panie pośle, głosowaliście, nie jestem pewien, czy głosowaliście przeciw, to po pierwsze, a po drugie, wzięliście czynny udział w wyborze 15 sędziów.
Ale to jest coś zupełnie innego, no nie, panie redaktorze. No to pan teraz mówi, jakby pan był w TVN-ie.
Ojojojojoj. Zaczyna robić się sympatycznie.
Fakty są takie, że nasze ugrupowanie nie głosowało za tymi ustawami i to jest po prostu fakt, no to można sprawdzić.
Sprawdzimy.
Natomiast, w momencie, jak już ustawa, bo teraz pan ma na myśli KRS, jak ustawa o KRS-ie została przegłosowana, prezydent wypisał i weszła w życie, no to to się już stało prawem. Więc w tym momencie my jednak, będąc legalistami, uznaliśmy, że pomimo, że ta ustawa nam się nie podoba i uważamy, że jest błędna, no ale skoro ona ustanawia pewne rzeczy, to trzeba się do niej stosować. I dlatego w kwestii wyboru członków, a to jest rzecz na podstawie tej ustawy, no to tam ja osobiście nie, ale nasz klub głosował w tej sprawie, no bo to jest prawo. To na tej zasadzie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi jakąś karę, tam, że dla złodzieja 20 lat więzienia, my będziemy uważali, że to nie jest dobry pomysł, że, że to nie pomaga, bo nawet to jest niekonstytucyjne, to oznacza, że jak będzie złodziej, to należy go wypuścić, bo uważamy, że ta kara jest za wysoka, wobec tego nie będziemy stosowali. No nie, no karę niestety trzeba będzie orzec, natomiast innymi metodami legalnymi należy starać się zmienić złe rozwiązania. I takie jest nasze podejście. Nasze podejście jest tak legalistyczne, nasze podejście jest państwowe w tym sensie, że jednak państwo jest wartością samą w sobie, o którą trzeba dbać. Natomiast jeżeli doprowadzimy do tego, że jak ktoś uważa, że dany przepis czy też dana ustawa mu nie pasuje, no to nie będzie jej stosował i w związku z tym będzie robił co innego, to się nazywa anarchia. To się nazywa no, koniec państwowości naszej. Także nam się może wiele ustaw nie podobać, nam się może wiele przepisów nie podobać, ale dopóki one nie zostaną uchylone, no trzeba się do nich stosować.
A my, panie pośle, doszliśmy do końca naszej rozmowy. Grzegorz Długi, mecenas, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, były dyplomata, a obecnie poseł na Sejm, klub poselski Kukiz 15, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu za cierpliwość.
My również dziękujemy. Nie mówimy do usłyszenia panu posłowi. Co, Big in Japan, to też ktoś mądry chyba podpowiedział w ramach, a nie zapytałem pana posła o ten szczyt w Osace jako byłego dyplomata, ale to jeszcze przyjdzie nam w popołudniu, może w poniedziałek, dokładnie omówić to, co liderzy światowi ogłosili i ustalili, odwrotnie, najpierw ustalili, a potem ogłosili, no ile ogłoszą cokolwiek ze szczytu G20 w Japonii. Big in Japan, słucham.
Popołudnie Wnet.
Wracamy do studia. W studiu Łukasz Zboralski, dziennikarz, szef portalu brd24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tygodnik do rzeczy.
I tygodnik, i drugi sekretarz redakcji Tygodnika do rzeczy.
Zgadza się.
To się akurat zgadza. Panie redaktorze, jakoś zafrapowało mnie, żeby pana zaprosić tekst. I to nie jest tekst jakoś specjalnie nowy, bo prawie sprzed 2 tygodni błyskawice na niebie, czyli o tym cośmy, nie my, tylko Andrzej Duda kupił w Stanach Zjednoczonych, czyli myśliwce wielozadaniowe, o ile tak można je określić, F-35. Historia z problemami, ale zdaje się, że sama konstrukcja jest udana.
No, ja tylko zebrałem wiedzę od specjalistów. Zresztą to jest bardzo trudne w przypadku zbrojeniówki, bo o ile my już ze wszystkim mamy w współczesnych czasach problem, bo kiedyś mieliśmy jeden proszek, a teraz mamy 30 i każdy udowadnia, że jest lepszy i każde mydło następne jest lepsze, no to zbrojeniówce już nawet dla dziennikarza jest bardzo trudne, dlatego że to jest bardzo specjalistyczna wiedza, a każdy ekspert jest już prawie z kimś związany i mówi, że ten towar jest najlepszy. No to z tego, co udało mi się podsumować, to jest to bardzo ambitny projekt, I wszyscy eksperci akurat to przyznają, że to jest dzisiaj najnowocześniejszy taki samolot na świecie. W żadnym innym kręgu cywilizacyjnym nie ma mocniejszej broni, jeśli chodzi o taki samolot. Więc wydaje mi się, że zainteresowanie tym to jest jakiś słuszny kierunek, chociaż powiedzmy sobie uczciwie, my nie będziemy mieli takiej eskadry, która będzie jakoś samodzielnie potrafiła obronić nasz kraj.
Właśnie, zapytajmy się o to. A może jeszcze zanim z samego EFA 35 weźmiemy sobie na warsztat, to kwestie deliberacji, jak rozumieć program Jastrząb, czyli zakupu nowoczesnych myśliwców dla polskiej armii, bo przez długo chyba przeważał pogląd, że być może warto w tej chwili kupić F-16 w nowszej generacji albo nasze modernizować, a jeszcze poczekać sobie na piątą generację. To jest rozsądniejsze i tańsze.
I co ekspert to opinia, no nie? Bo oczywiście część ludzi mówi, już nawet generał też jeden mówił, że może lepiej zainwestować w drony, bo to jest przyszłość. No dobrze, tylko my już taki jeden błąd, wydaje się, że jednak...
Koziej.
Tak, wydaje mi się, że jeden błąd już popełniliśmy. I to był błąd z 2008 roku, kiedy Polska zrezygnowała w udziale w tym wielkim projekcie, w którym bierze udział nie tylko, nie biorą udział nie tylko Stany Zjednoczone, ale Wielka Brytania, która jest tam głównym partnerem, oraz wiele innych krajów na różnym poziomie zaawansowania finansowego, bo to trzeba było włożyć pieniądze, natomiast każdy z tych krajów odpowiednio do poziomu zaangażowania finansowego ma też zaangażowaną potem gospodarkę i produkuje część tych F-35. No i myśmy w 2008 roku jako Polska zrezygnowali z udziału w tym programie, chociaż wstępnie mieliśmy brać w nim udział. I teraz z perspektywy to nie był chyba dobry ruch, bo to się stało mniej więcej w czasie, kiedyśmy porozumieli się z Amerykanami o tym, że będziemy mieli instalację rakiet Patriot. My w końcu mamy takie rakiety na terytorium Polski, ale były wtedy też plany, że, no, że będziemy rozbudowywać nasz zasób ten powietrzny o kolejne F-16, które już w ogóle były przełomem dla polskiego lotnictwa wojskowego. No i dzisiaj wiemy, że żadnego więcej F-16 nie kupiliśmy. Czyli potem był oczywiście jeszcze kryzys finansowy i tak dalej, żonglowanie tymi pieniędzmi w zbrojeniówce, bo to też nie ma nie wiadomo ilu pieniędzy do wydania, no ale teraz ja tak się zastanawiam, taki prosty chłopski rozum. Ktoś daje mi możliwość uczestniczenia w projekcie, zawsze może nie wyjść, wiadomo, ale jednak to są ludzie, którzy już zbudowali parę myśliwców i to Lockheed Martin wygrał kolejny konkurs na budowę nowego, tam wstępnie nazwane inaczej, teraz F-35 i wiadomo było, że jak się w to ktoś zaangażuje finansowo, to potem też czerpie z tego korzyść. My dzisiaj, kupując takie F-y, no nie mamy takiego handicapu, że coś tam nam skapnie z tego, mimo że kupimy te samoloty. Jesteśmy na takiej drodze jak Belgowie, na przykład, którzy też kupili niedawno, zamówili te samoloty, a też nie partycypowali w całym programie.
W momencie, kiedy Andrzej Duda podpisał porozumienie, deklarację z prezydentem Donaldem Trumpem o to, że się zwiększy obecność amerykańska w Polsce, przy okazji są chyba na dość... Właśnie w ogóle na jakim etapie jesteśmy z tym myśliwcem F-35, bo zdaje się, że jesteśmy blisko, ale jeszcze żadnego podpisu ja przynajmniej nie widziałem oficjalnego.
Nie mam żadnej umowy. No to jest takie bardzo... To jest w sferze gestów na razie jednak pozostaje, że deklarujemy, że chcemy kupić. No i przecież będą jeszcze odbywały się na pewno negocjacje co do tego, za ile my to kupimy. Tutaj jest nadzieja, że będziemy to kupować taniej, bo im więcej tych F-ów sprzedanych na świecie, tym ta cena spada. No i tak z wcześniejszej dużej ceny, chyba sięgającej, już nie pamiętam dokładnie, około 200 milionów dolarów, no to jest szansa, że my tam będziemy kupować ostatecznie za jakieś 80 milionów za jeden samolot. Oczywiście zależy to jeszcze z jakim uzbrojeniem i tak dalej. Będą się na pewno toczyły długie negocjacje między państwami, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie kupili tego bez jakiegoś offsetu. Mimo wszystko wydamy ogromne pieniądze, więc będziemy chcieli, żeby coś u nas w zbrojeniówce z tym się też działo. Więc na razie jako Polska zadeklarowaliśmy, że bardzo byśmy chcieli kupić te samoloty. Amerykanie mówią, że no, chcieliby nam sprzedać.
Minister, właśnie, bo teraz na dwoje babka wróżyła, to się idealnie dzieli, jeżeli chodzi przede wszystkim o tych dziennikarzy, nie ekspertów na poglądy polityczne. Ci bardziej lewicowi mówią, żeśmy zapłacili polisę ubezpieczeniową i że kupno tych myśliwców to jest w zasadzie taki dobry deal zrobił Donald Trump, a eksperci bardziej prawicowi mówią, że to jest duży sukces, bo Amerykanie w ogóle mało komu chcą te myśliwce sprzedawać, że sam koncern woli sprzedawać F-16, bo tam ma linię produkcyjną, która stoi niewiele co robi, a zamówienia na F-35 jest dużo i mają pełne ręce roboty.
No tak bym tego nie widział do końca, ponieważ wydaje mi się, że Amerykanie jednak podchodzą bardzo pragmatycznie do rzeczy. Widać po całej działalności Donalda Trumpa, że biznes jest tam jedną z twardszych reguł, więc na pewno z Turkami mają teraz problem, bo mieli im sprzedać te F-y, no ale Turcja po zbliżeniu z Rosją tworzy dla nich pewien problem polityczny, być może dlatego zamarła sprawa
akurat jest tutaj
tam.
Ten też element zbliżenia, że jakby, że Stany sprzedają tylko tym krajom, którym ufają swoją najnowocześniejszą broń.
No raczej tak i ja nie jestem naprawdę wielkim ekspertem od zbrojeniówki, ale wydaje mi się, że oni w tak nowoczesnych konstrukcjach i tak zapewniają sobie dostęp zdalny do różnych tych maszyn. No i teraz ja bym nie dzielił podejścia co do zapatrywań politycznych dziennikarzy. Moim zdaniem można być i prawicowym dziennikarzem i myśleć o tym, że jest to pewien rodzaj polisy, no bo na to wygląda przecież, tak jak wspomniałem, to nie będzie na pewno wystarczająca liczba samolotów, które mogłyby mieć jakąś znaczącą siłę naszej armii w powietrzu. Zresztą tak samo jest z F-16, no nie jest ich tyle. Zrobiliśmy skok cywilizacyjny, bo już mamy rozpadające się MIG-i i SU, no i to już po prostu był czas przeskoku, zrobiliśmy to. To jest pytanie o politykę państwa, jak my ją prowadzimy. Na razie wydaje się jednak, że oparliśmy nasz sojusz o Stany Zjednoczone i że tak bardzo chcemy być po tej stronie, że jesteśmy w stanie dużo zrobić, bo uważamy, że od tego zależy nasze bezpieczeństwo w Europie i że sojusz ze Stanami daje nam dużo więcej, taki bardziej zaangażowany niż nawet relacje takie w Unii Europejskiej. Z czym ja nie do końca się zgadzam, uważam, że mądry gracz gra na dwa fronty, ale nie powiedziałbym też, że to nie jest sukces, bo też odmawianie nam przy takich okazjach sukcesu, że kupiliśmy te samoloty, bo po prostu dużo zapłacimy, no to też nie jest prawda. Jedyne, co może umniejszyć tę wizytę w jakimś stopniu, uważam, to było pompowanie wcześniejszych oczekiwań co do Fortu Trump. To trzeba też jasno powiedzieć, Fortu Trump w Polsce nie będzie. Będzie po prostu 1000 żołnierzy, a może 2000 żołnierzy więcej. Natomiast czy byłby tam fort, czy będzie tych żołnierzy 1000, czy 2, czy 5, to też niczego nie zmieni.
Jeszcze kilka tygodni temu
militarnie.
W studio Radia Wnet, w popołudniu Wnet, Antoni Macierewicz, były szef MON, było, nie było, mówił, że cały czas jest na stole, jest możliwe, żeby to były dwie ciężkie brygady. Inni politycy PiS-u mówili o tym, że to jest raczej niemożliwe, ale że dużym sukcesem będzie na stałe obecność generała dywizji i to się udało osiągnąć.
Siak czy tak, bo wydaje mi się, poruszamy się mimo wszystko jednak w sferze symboliki, a nie rzeczywistej siły militarnej. Tak to należy czytać, ale ta symbolika jest istotna. Jest istotna, bo widzimy, jak reagują na nią Rosjanie, których my się, tak rozumiem, najbardziej obawiamy. Jeśli więc,
no nerwowo zareagowali.
Tak, no jeśli więc i Niemcy też zresztą. No, a to już nie tylko kwestie gospodarcze, myślę tylko w ogóle współpracy gospodarczej, nie tylko militarnej ze Stanami, które tu trochę przekładają wajchę w Europie i my w tym bierzemy udział, na szczęście. No to wydaje mi się, że i symbolicznie przesuwa się pewna siła amerykańska bardziej na wschód. No i to jest zawsze dla nas lepiej niż odwrotnie. Nawet jeśli to jest tylko symboliczna sfera.
To jeszcze wróćmy do samych tych maszyn. Widzę zdjęcie, dwie maszyny lecą. To oczywiście na stronie 36, 37 tygodnika do rzeczy z zeszłego tygodnia jako ilustracja do pana redaktora tekstu. Czy te myśliwce powiedział pan, że to nie jest siła, która uchroni nas na wypadek
skala,
jakiegoś konfliktu?
Liczba, ale same myśliwce to są bardzo ciekawe konstrukcje, chociaż tu znowu, jak wejdziemy w niuanse, no to mnóstwo ekspertów mówi, że tak. Te powłoki, które są robione tak, żeby być jak najmniej wykrywalnym do radarów, są rzeczywiście najnowocześniejsze i to są fajne samoloty pod tym względem, no, ale już jak się zaczyna podczepiać do nich uzbrojenie, żeby unieść tego dużo, a to też jest wartością w tym samolocie, no to zaczyna się robić problem z tą niewidzialnością dla radarów. Chociaż no, wszyscy przyznają, że upakowane są tam rzeczywiście najnowocześniejsze technologie, które są dzisiaj dostępne na świecie.
To jest na pewno najbardziej Polsce potrzebny myśliwiec, czy może nie powinniśmy mieć myśliwca, który ma większe zdolności przechwytujące niż F-35, czy to jest na pewno optymalna dla polskich warunków, dla polskiego modelu sił zbrojnych maszyna?
To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o myśliwce, to jest najlepszy wybór, no i każdy to powie. Nie ma lepszych samolotów. To jest prawdą, że musimy złomować SU i MIG-i, i coś musi je zastąpić. To było jeszcze pytanie, czy nie kupić po prostu więcej F-16, które też są nadal świetnymi samolotami i te nasze, które mamy, też mają możliwość upgrade'u do wyższych wersji i tam przewidziano taką rzecz, Lockheed Martin dobrze myśli, że wszystko, co się dało przełożyć z F-35 do F-16, to przy tym upgrade'cie można zrobić. To też nie są rzeczy tanie, ale te nasze F-16 możemy jeszcze podwyższyć ich klasę. Nadal to będzie tam czwarta klasa tych myśliwców, 4+ chyba, ale to jest już bardzo wysoko. No i staliśmy przed dylematem, czy dokupić więcej F-16. Tak można było przecież. Więcej niż F-35, no ale z drugiej strony, jeśli nie do końca myślimy o tym, że to znowu nie wyczerpałoby naszych potrzeb w sensie militarnym, takim samoobronnym, no to chyba lepiej zainwestować w końcu w takie najnowocześniejsze technologie, żeby już mieć top, klasowy top. No przecież będziemy to nie tylko maszyny, które są u nas, ale to całe szkolenie pilotów, cała myśl techniczna, bo jeśli dostaniemy jakiś offset, to wszystko, będziemy się już tego uczyć na bieżąco.
Właśnie cały szereg wątpliwości się pojawił w polskiej prasie, wśród polskich dziennikarzy i ekspertów przy tym zakupie. Jednym z nich, który się pojawiał i po bardzo, bardzo prawej scenie, polskiej sceny politycznej, i po tej lewej, że my i tak z nich nie skorzystamy, z tych F-ów 35, bo nie wyszkolimy pilotów, bo to za długo trwa, bo nikt nie umie tym myśliwcem latać i że to będą stały w hangarach i ładnie.
No to wyglądało. Akurat nieprawda. No nie wydaje mi się, że polscy piloci mogą być ludźmi gorszymi do wyszkolenia niż z wszystkich innych krajów, które ale te F-35
kupują. Nawet nie
kupują,
tyle to, tylko że nie ma procedur, modeli, ale przecież, sztabów, etc. No, ale, takie argumenty się pojawiają.
Dobrze, natomiast z tego, co ja zdążyłem sprawdzić, to z tego, co mówią eksperci odpowiedzialni za te projekty, to już na F-35 szkoli się w zasadzie, ponieważ to są już jednoosobowe myśliwce, tam jest w kabinie jedno miejsce, szkoli się pilotów już tylko w symulatorach, po przelocie na jakimś szkoleniowym samolocie, potem mają pełne szkolenie w symulatorze, on tak bardzo zwierciedla to, że wystarczy potem, żeby już się przesiąść do FA-35. I zapewne Polacy będą musieli się przecież szkolić w Stanach, nie mamy takich symulatorów. I ja nie widzę jakiegoś tu problemu z wyszkoleniem kadry. Owszem, to potrwa, bo takie szkolenie i wdrażanie do pełnej gotowości bojowej trwa, no to już liczy się w latach, a nie w miesiącach, ale nie sądzę, żebyśmy nie potrafili tego zrobić i żeby te maszyny po zakupie stały. Myślę, że ten zakup będzie rozłożony na tak długi czas, że spokojnie, jak będziemy wiedzieli, to zdążymy przygotować pilotów i używać tych samolotów.
To właśnie na koniec w ramach konkluzji, bo to zdaje się wedle mojej skromnej pamięci nie pojawia się w pana tekście, a to jest ciekawe, kiedy taki samolot do nas przyleci. 2025, 2030?
No to jest wszystko, zależy od tego, w którym momencie my podpiszemy tę umowę, na jakich warunkach, ale obojętnie kiedy byśmy jej nie podpisywali, no to eksperci szacują, że takie wdrożenie takiego samolotu to są, no, powiedzmy około 4 lata, czyli jakbyśmy to podpisali w 2020 umowę w przyszłym roku, no to i tak 2024 to będziemy mieli taką zdolność bojową tych samolotów w Polsce.
Czyli trzeba będzie chwilę poczekać i chwilę, jeszcze kilka lat co najmniej polscy piloci będą musieli się męczyć, tak to powiedzmy, i narażać własne życie, bo były także ofiary śmiertelne na poradzieckim sprzęcie.
No tak, tutaj już mamy przykłady tego, że poradziecki sprzęt łatamy już w naszych warsztatach w nie zawsze pewny sposób, czyli były to zamienniki jakieś, które powodowały problemy z katapultowaniem, tak, i mieliśmy już wypadki.
Właśnie przez dziką modernizację systemu fotela z katapultą dla pilota. Łukasz Zboralski, dziennikarz, szef portalu BRD24 i tygodnik do rzeczy był ostatnim dzisiaj gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, redaktorze. 17.56 na zegarach. To i mi wypada się pożegnać i życzyć Państwu razem z Piotrem. Życzymy Państwu miłego weekendu i słyszymy się w poniedziałek o godzinie 16, a w piątki, to akurat już wiem na pamięć, nie muszę zgadywać, bo Szalony Czerwiec w Radiu Wnet Szalonym Czerwcem, ale w piątki jest to akurat jeden miły, stabilny punkt, czyli już